Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam na nasze wieczorne spotkanie. Na rozmowy niedokończone to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat rozmów: Trójmorze, perspektywa dla Polski i Europy. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana redaktora Grzegorza Górnego, prezesa Stowarzyszenia Trójmorze. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I na początku naszego spotkania bardzo proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu rozmów niedokończonych, a zatem Trójmorze, perspektywa dla Polski i Europy. Bardzo proszę.
Inicjatywa Trójmorza powstała w roku 2016, podczas szczytu Trójmorza w Dubrovniku w Chorwacji. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda i prezydent Chorwacji pani Kolinda Grabar-Kitarowicz. Od tamtego czasu spotkania na szczycie Trójmorza odbywają się co roku. W tym roku w lipcu taki szczyt będzie miał miejsce w Rydze. I można powiedzieć, że chociaż historia tej inicjatywy jest dosyć krótka, to jednak już zdołała ona zbudować sobie jakąś markę w Europie. I najkrócej chodzi tutaj o stworzenie pewnego sojuszu, aliansu państw środkowoeuropejskich, czy też generalnie mówiąc leżących pomiędzy Rosją a Niemcami, które mają doświadczenie komunizmu w swojej historii. I wszystkie te państwa cechują się tym, że poprzez swoje doświadczenie historyczne, między innymi właśnie poprzez zniewolenie przez komunizm, były opóźnione gospodarczo, niedoinwestowane. Oczywiście nie z własnej woli. I teraz okazuje się, że po to, aby zasypać tę przepaść gospodarczą i cywilizacyjną, która odróżnia Polskę od i kraje Europy Środkowej od Zachodu, to potrzeba tylko w trzech dziedzinach, czyli transport, energetyka i cyfryzacja, aż 600 miliardów euro. I takich pieniędzy nie ma tutaj w regionie. Takich pieniędzy nie dostaniemy na pewno z żadnych funduszów rozwojowych Unii Europejskiej i trzeba by taki kapitał przyciągnąć, żeby stworzyć wielkie inwestycje. Takie jak budowa różnych osi na linii północ-południe, na przykład w transporcie, na przykład w cyfryzacji, w energetyce, bo okazuje się, że nasza część Europy jest dobrze rozwinięta, jeżeli chodzi o wszelkie linie przesyłowe i infrastrukturę na linii wschód-zachód między Rosją a Niemcami, co jest oczywiście bardzo wygodne dla Berlina i dla Moskwy. Natomiast bardzo słabo jest rozwinięta na osi północ-południe. I to jeżeli spojrzymy na transport drogowy, kolejowy czy rzeczny, na rurociągi, na infostrady, to tutaj widzimy olbrzymie niedoinwestowanie. I taki konkretny przykład można podać, że jeżeli ktoś by chciał pociągiem przebyć trasę z Tallina w Estonii do Konstancy w Rumunii, to potrzebowałby na to 3 dni i 3 nocy. I to pokazuje, jak bardzo ten nasz region Europy jest niedoinwestowany. A oczywiście tego typu inwestycje w transport, w cyfryzację czy w energetykę, to także inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Że dzięki temu też polepszamy stan bezpieczeństwa krajów naszego regionu, z których wiele należy też do tak zwanej wschodniej flanki NATO. czyli to jest taki strategiczny obszar z punktu widzenia całej Unii Europejskiej. Więc można powiedzieć, że tego typu inicjatywa powinna wzbudzać zadowolenie w Europie Zachodniej, ponieważ zasypuje podziały między Wschodem a Zachodem, jeżeli chodzi o poziom życia, o rozwój gospodarczy, a więc sprzyja tej spójności w ramach naszego kontynentu. No tymczasem okazuje się, że nie wszystkim się ta inicjatywa Trójmorza podoba. I myślę, że też dużym takim walorem takiej współpracy jest to, że gdyby te państwa naszego regionu stworzyły taki bardziej spójny blok i mogły występować na forum międzynarodowym wspólnie, to głos wszystkich razem tych państw znaczyłby o wiele więcej niż głos każdego z nich oddzielnie, w pojedynkę. Bo tu mówimy łącznie o 12 krajach, w których mieszka sto kilkanaście milionów ludzi. Więc mówimy o dosyć dużej sile, zarówno jeżeli chodzi o liczbę głosów w Unii Europejskiej, jak i pewien potencjał demograficzny i gospodarczy. Ale jak mówię, to dopiero początek działalności Trójmorza. Ono zaczęło funkcjonować w 2016 roku, a więc 6 lat temu. Ale myślę, że ten projekt ma przed sobą dużą przyszłość.
Panie redaktorze, Trójmorze, perspektywa dla Polski i Europy. Polska jako kraj w tej koncepcji wiodący prym, ale patrzymy także na arenę międzynarodową, to o czym pan redaktor powiedział przed chwilą. Niektóre stare kraje Unii Europejskiej no jakby były niezainteresowane tym Trójmorzem, albo inaczej boją się, że ta inicjatywa może być bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o swoją obecność na arenie międzynarodowej.
Rzeczywiście daje się wyczuć pewne zaniepokojenie próbami integracji naszego regionu. Tak jak niektórzy atakują Grupę Wyszehradzką, tak samo Trójmorze też wzbudza pewien niepokój, dlatego że kraje tego regionu w dużej mierze sprzeciwiają się niektórym takim federalistycznym, centralistycznym pomysłom eurobiurokracji brukselskiej. One raczej są przeciwko takiej koncepcji superpaństwa, które będzie odbierać kolejne uprawnienia państwom narodowym. Sprzeciwiają się też na przykład tej polityce imigracyjnej, jaką forsuje Unia Europejska. A ostatnio takie duże zaniepokojenie właściwie w całej Europie Środkowej budzi pakt klimatyczny Fit for 55 promowany przez Komisję Europejską. Jeżeli on zostanie wcielony w życie w takiej formie, w jakiej przedstawił go komisarz Frans Timmermans, to będzie oznaczać bardzo potężny cios w polską gospodarkę, ponieważ pociągnie to za sobą właściwie upadek niektórych przedsiębiorstw, bankructwo, bezrobocie, drożyznę, inflację, generalnie spadek konkurencyjności polskiej gospodarki i może przynieść regres rozwojowy dla naszego kraju, co jest dosyć paradoksalne, bo wstępowaliśmy do Unii Europejskiej po to, żeby się szybciej rozwijać, a nie po to, żeby notować regres gospodarczy.
Widzimy także bardzo mocne odejście od tej wizji Unii Europejskiej, którą przedstawiali ojcowie założyciele, pani redaktorze, czyli Europa ojczyzny. Dzisiaj bardzo niebezpieczne tendencje federalistyczne, no i także wysuwająca się na czoło hegemonia Niemiec.
Rzeczywiście widzimy, że dzisiejsza Unia Europejska dosyć daleko odchodzi od tych ideałów, które przyświecały inicjatorom zjednoczenia naszego kontynentu po II wojnie światowej, takim jak Robert Schuman, Alcide de Gasperi czy Konrad Adenauer. I to jest przede wszystkim odejście, jeżeli chodzi o sferę wartości, bo Robert Schuman mówił, że demokracja, jeżeli ma się obronić, jeżeli ma mieć sens w ogóle istnieć, musi być chrześcijańska, musi być oparta na religii chrześcijańskiej. Tymczasem okazuje się, że dzisiaj elity unijne wypierają się tego chrześcijańskiego fundamentu, odchodzą od tych źródeł, negują chrześcijańską antropologię i można właściwie zapytać, jakie są wartości wspólne dla mieszkańców Unii Europejskiej, bo jeżeli jesteśmy pewną wspólnotą, to podzielamy pewne wartości. Tymczasem okazuje się, że tutaj mamy do czynienia z pewnym pęknięciem w Unii Europejskiej i kilka lat temu były na ten temat przeprowadzone bardzo takie duże badania przez taki amerykański ośrodek Pew Research Center, który zbadał opinię ponad 35 tysięcy mieszkańców 20 kilku krajów Unii Europejskiej, czy szerzej Europy. I okazało się, że kiedy oni byli pytani o stosunek do takich na przykład kwestii jak rola państwa narodowego, miejsce religii w życiu publicznym, stosunek do imigrantów muzułmańskich, czy kwestia związków homoseksualnych, to okazało się, że mamy do czynienia z takim pęknięciem Europy na dwie części, wschodnią i zachodnią, i że właściwie obie te części reprezentowały zupełnie odmienne podejście do tych kwestii i okazuje się, że granica między nimi przebiegała dokładnie tam, gdzie kiedyś przebiegała żelazna kurtyna. Czyli okazuje się, że mamy do czynienia z dwoma światami wartości. I teraz jest pytanie, czy da się utrzymać jedność, da się utrzymać wspólnotę, w której nie ma zgody co do podstawowych wartości. Bo to zaczyna przypominać pewną wieżę Babel, że wszyscy mówią innymi językami, a nawet jeżeli używają tych samych słów, to rozumieją zupełnie inne rzeczy pod tymi pojęciami. I to jest w sumie takie największe wyzwanie, przed jakim stoi dzisiaj Unia Europejska, to uratowanie jej spoistości, czyli tak naprawdę opowiedzenie się za jedną z dróg rozwoju, bo dzisiaj można powiedzieć, że Europa stoi na takim rozdrożu i albo pójdzie tą drogą Roberta Schumana i drogą tych inicjatorów zjednoczenia Europy, którzy odwoływali się do chrześcijaństwa, albo pójdzie drogą Altiero Spinellego, czyli tych działaczy, którzy się inspirowali marksizmem. I niestety dzisiaj te elity unijne podążają tą drugą drogą. I takim symbolicznym tego przykładem jest chociażby ten hołd, który złożył były komisarz Unii Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker Karolowi Marksowi w Trewirze, odsłaniając jego pomnik. Więc w naszej części Europy Karol Marx jest traktowany jako ktoś, komu nie należy wznosić pomników. Wręcz przeciwnie, tutaj jego pomniki niedawno obalono. Natomiast tam okazuje się, że jest on bohaterem i to dla ludzi, którzy reprezentują chrześcijańską demokrację, bo Juncker przecież należy do partii chadeckiej, partii ludowej. Więc myślę, że mamy do czynienia tutaj z pomieszaniem języków, które wynika z tego pomieszania wartości i jest pytanie, czy na dłuższą metę da się utrzymać spójność, spoistość takiej Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, tamta część, powiedzielibyśmy, marksistowska, neomarksistowska, jest bardzo butna i wojownicza. Niejednokrotnie doświadczała tego między innymi Polska, ale także Węgry, czy też inne kraje Unii Europejskiej z tej naszej strefy Trójmorza. W sytuacjach, kiedy rzeczywiście próbowano nam siłowo narzucić różnego rozwiązania niezgodne chociażby z naszym prawodawstwem, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, widzimy, że coraz częściej takie różnego rodzaju konstrukcje pozatraktatowe próbuje się jakby siłą wprowadzać w krajach członkowskich całej Unii Europejskiej.
Zgadza się, rzeczywiście tak jest, jak ojciec mówi, bo można sobie by było zadać takie pytanie, że są dwa światy wartości i czy one mogą sobie zgodnie żyć w pokoju, tolerancji, obok siebie, w jednym organizmie. I teoretycznie rzeczywiście byłoby to możliwe. Ale jak spojrzymy, jak dzieje się w praktyce, to widzimy, że ta strona właśnie tam odwołująca się do neomarksizmu, to ona jest agresywna, to ona jest nietolerancyjna. To ona próbuje narzucać pewne rozwiązania, stosując metody pozaprawne, właśnie te pozatraktatowe, stosując pewien szantaż finansowy, przemoc prawną, medialną, symboliczną. I to widzimy chociażby w tych próbach narzucenia wyższości prawa unijnego nad konstytucjami poszczególnych krajów i to w kwestiach, w których prawo unijne nie powinno mieć nic do powiedzenia, dlatego że regulują to traktaty unijne, które mówią, że pewne sfery są wyłączną kompetencją państw członkowskich i żadna Komisja Europejska, Parlament Europejski czy Europejskie Trybunały nie mają prawa się wtrącać w te obszary. A tymczasem widzimy taką ingerencję, która się odbywa i w tej chwili państwa członkowskie, zwłaszcza w naszej części Europy, muszą bronić tej podmiotowości, wyższości własnych konstytucji nad tą uzurpacją unijną. I niedawno było takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Rumunii, które mówiło właśnie o tym, że w kwestiach polityki rodzinnej, tutaj chodzi o zdefiniowanie małżeństwa, ostateczny głos należy do Rumunów, do właśnie narodu rumuńskiego, który uchwalił taką, a nie inną konstytucję, a nie do biurokratów unijnych. I podobne też orzeczenia, które mówiły o wyższości prawa miejscowego, narodowego, zawartego w Konstytucji nad prawem unijnym, wydawały też sądy i trybunały konstytucyjne, między innymi w Czechach, na Litwie, na Węgrzech, w Polsce czy ostatnio w Rumunii.
Panie redaktorze, kolejny ważny element to relacje pomiędzy krajami Trójmorza a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w sposób szczególny po zmianie administracji i wygranych wyborach przez Joe Bidena.
Trzeba powiedzieć, że sam region Trójmorza jest zbyt słaby militarnie, ma zbyt mały potencjał też gospodarczy, aby móc funkcjonować w takiej wielkiej geostrategicznej polityce samodzielnie i potrzebuje pewnego strategicznego partnera. I kimś takim od 2017 roku są Stany Zjednoczone. Wtedy w lipcu 2017 roku do Warszawy przyjechał z wizytą Donald Trump i wygłosił to swoje słynne przemówienie. I wtedy właśnie uznał Trójmorze za strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych. I można powiedzieć, że wtedy on tchnął takie drugie życie w tą inicjatywę. I co ciekawe, tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy zwycięży Trump, czy zwycięży Biden, zarówno demokraci, jak i republikanie w kongresie wydali wspólnie rezolucję ponad podziałami, że uważają, że rozwój Trójmorza leży w strategicznym interesie Stanów Zjednoczonych, które powinny popierać tę inicjatywę. Więc okazuje się, że to było takie porozumienie ponad podziałami tych obu partii. Tym niemniej, kiedy Joe Biden już został prezydentem, to jego administracja dokonała pewnego zmiany kursu, że dalej podtrzymuje projekt Trójmorza, ale w nieco innej konfiguracji, mianowicie uznaje, że właściwie Niemcy powinny być takim protektorem, operatorem, kuratorem Trójmorza w Europie. I można powiedzieć, że to zdjęcie sankcji na budowniczych rurociągu Nord Stream 2 było taką konsekwencją zmiany tej polityki, większego przeorientowania się na Niemcy. Więc mamy do czynienia tutaj z pewną dekoniunkturą w stosunkach międzynarodowych, ale z drugiej strony pod koniec roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych wybory do kongresu. Wszystkie sondaże wskazują na to, że zwyciężą Republikanie i wtedy ta dekoniunktura może się częściowo odwrócić. Tym bardziej, że także na zapleczu Partii Demokratycznej znajduje się wiele środowisk, które popierają Trójmorze, chociażby z tego względu, że są bardzo nieufnie nastawione do Rosji i chciałyby wzmocnić tą wschodnią flankę NATO. Także myślę, że w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z pewnymi odpływami i przypływami pewnych tendencji politycznych. W tej chwili notujemy pewien odpływ, ale jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce będziemy mieli taki przypływ.
Wschodnia flanka NATO to przecież także nasze bezpieczeństwo. Stąd także, panie redaktorze, z niepokojem patrzymy na różnego rodzaju działania podejmowane przez Rosję. Bardzo niespokojny czas, koncentracja armii rosyjskiej przy granicy z Ukrainą, bardzo napięta sytuacja, jeżeli chodzi o rozmowy Rosji z NATO, czyli także po raz kolejny doświadczamy tego geopolitycznego, historycznie często niebezpiecznego położenia Polski.
Zgadza się. W tej chwili rzeczywiście jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, tym bardziej, że mamy spór nie tylko z Białorusią i Rosją, ale też jesteśmy w pewnym sporze chociażby z Brukselą. Oczywiście te dwa zagrożenia nie są porównywalne, ale tym niemniej Polska znajduje się jednak w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. I myślę, że Rosja wyczuła słabość obecnej administracji Joe Bidena, chociażby po tej kompromitującej ucieczce z Afganistanu. Więc Rosja wyczuła, że ma taki swój historyczny moment, że słabszego prezydenta, bardziej bezradnego już chyba nie będzie. Albo przynajmniej nie było dosyć długo w ostatnim czasie. I to jest ten moment, kiedy warto zaatakować. I myślę, że Rosja stwarza wiele różnych pól konfliktu po to, żeby mieć więcej kart przetargowych do negocjacji, żeby móc licytować podczas tych negocjacji. Więc widzimy, że z jednej strony jest to budowanie napięcia przy granicy z Ukrainą, z drugiej strony jest to podwyższanie cen gazu Europie, która okazuje się, że jest właśnie coraz bardziej uzależniona od Gazpromu. I w ten sposób Rosjanie budują swoją strategię negocjacyjną podczas rozmów z Zachodem, z tym, że podstawowe jest pytanie, czy będzie tutaj wola oporu, wola walki, żeby się przeciwstawić reżimowi Putina. No, zobaczymy. Tutaj, jeżeli chodzi o nas, to przede wszystkim musimy sami zadbać o własne bezpieczeństwo i je budować też swoimi siłami i także poprzez różne sojusze, dlatego że no, nie możemy być pewni, jak postąpi do końca Zachód, bo widzimy na przykład, że Niemcy w wielu sprawach chętnie by się porozumiały z Rosją i ten Nord Stream 2 jest właśnie takim prognostykiem tego.
Niemcy z Rosją podały sobie rękę i zrealizowały inwestycje Nord Stream 2, godząc także w solidaryzm energetyczny Unii Europejskiej. Skutki tego, panie redaktorze, doświadczamy do tego momentu, a z drugiej strony Niemcy także bardzo mocno interesują się Trójmorzem.
Zgadza się. Na początku Niemcy odnosiły się do Trójmorza z taką dużą rezerwą, traktując to jako taki projekt sezonowy. Natomiast ich stosunek się zmienił po 2017 roku, po wizycie Donalda Trumpa, kiedy w Berlinie zobaczono, że nie jest to taka inicjatywa efemeryczna, że ona ma pewien potencjał. W związku z tym Niemcy wtedy wystąpiły z prośbą, żeby ich do Trójmorza przyjąć, żeby stały się jednym z członków Trójmorza, co oczywiście sprawiłoby, że cała inicjatywa zostałaby zdominowana zupełnie przez Niemców, więc na to się nie zgodzono. Natomiast zaproponowano Niemcom status pewnego obserwatora, pewnego takiego partnera dla Trójmorza, czyli taki sam status, jaki mają Stany Zjednoczone czy Unia Europejska.
Trójmorze, perspektywa dla Polski, Europy. Panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie dotyczące przyszłości, możliwości, zakresu kompetencji, działań, bo jak mówiliśmy, to inicjatywa, która trwa jeszcze zbyt krótki okres czasu, jeszcze się nie rozwinęła. Zatem pytamy się o te perspektywy i tą właściwą rolę i znaczenie, jakie kraje Trójmorza powinny odegrać w aktualnej sytuacji.
Można powiedzieć, że Trójmorze jest bardzo amorficzną taką inicjatywą, dlatego że właściwie nie ma żadnych struktur, nie ma nawet własnego sekretariatu. Właściwie jedyną instytucją w ramach Trójmorza jest Fundusz Inwestycyjny Trójmorza, który ma za zadanie zbierać pieniądze na realizowanie tych wielkich transregionalnych projektów infrastrukturalnych, czyli właśnie inwestycje w transport, energetykę i cyfryzację. I to jest właściwie jedyna instytucja, która pokazuje właśnie, że jest to inicjatywa skoncentrowana na tych sprawach ekonomicznych. Natomiast podczas najbliższego szczytu Trójmorza w Rydze będą podjęte nowe tematy. Padnie propozycja, żeby rozszerzyć współpracę w ramach Trójmorza o nowe filary, takie jak na przykład dyplomacja parlamentarna, żeby posłowie w poszczególnych parlamentach lobbowali za wspólnymi rozwiązaniami na rzecz budowy różnych inwestycji w Trójmorzu, jak też współpraca, jeżeli chodzi o dyplomację obywatelską, czyli żeby angażować różne ośrodki pozarządowe, organizacje, instytucje, środowiska, aby ściślej ze sobą współpracowały, czyli budowały taką sieć kontaktów, pewnego rodzaju kapitał społeczny, kapitał zaufania i sympatii. Więc są takie pomysły, żeby tą przestrzeń Trójmorza jeszcze bardziej rozbudowywać o inne sfery.
Powstało także Stowarzyszenie Trójmorze, którego pan jest prezesem.
Można powiedzieć, że my się właśnie wpisujemy w tego typu działalność. Powiem tak, że idea powstania tego stowarzyszenia miała miejsce w 2017 roku, właśnie po tej wizycie Donalda Trumpa w Warszawie, kiedy tutaj w Polsce odtrąbiono wielki sukces poparcia Ameryki dla Trójmorza. I właściwie wydawało się, że tak to jest postrzegane właściwie w całej Europie, ale tak się złożyło, że ja wtedy odbyłem podróż do kilku krajów naszego regionu, do krajów właśnie Trójmorza i okazało się, że tam w mediach dominowała całkowicie inna narracja. Przedstawiano Trójmorze jako polski projekt imperialny, ponieważ Warszawa myśli o tym, żeby znowu stać się mocarstwem. Albo pisano, że jest to jakaś nieodpowiedzialna awantura, która chce nas skłócić z Berlinem, Moskwą i Brukselą. Nagle ujawniło się wielu specjalistów, ekspertów do spraw Europy Środkowej i Polski, którzy wcześniej byli zupełnie szerzej nieznani i oni właśnie głosili tego rodzaju tezy. I nagle się zorientowałem, że nie ma właściwie takich kanałów informacji, przepływu wiadomości bezpośrednio pomiędzy naszymi krajami Trójmorza. I okazuje się, że tak naprawdę gęstą sieć korespondentów mają w naszym regionie głównie media czy wielkie agencje prasowe zachodnie, zwłaszcza niemieckie, Deutsche Welle, DPA i tak dalej. I to one kształtują nasz wzajemny wizerunek w regionie. To znaczy, jeżeli Łotysz chce się dowiedzieć, co się dzieje w Chorwacji, to okazuje się, że dowiaduje się o tym za pośrednictwem mediów niemieckich. Tak samo Bułgar, jeżeli chce się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce, to też za pośrednictwem głównie tych agencji zachodnich, zwłaszcza mediów niemieckich. A my między sobą nie mamy bezpośrednich linków. Nie ma korespondentów zagranicznych w tych krajach Trójmorza. I myślę, że to jest pewien problem, bo jeżeli my sami nie jesteśmy w stanie komunikować się między sobą, czyli mówić o tym, co jest naszym interesem, naszą racją stanu, dlaczego chcemy współpracować, jakie to może nam przynieść korzyści, to bardzo trudno będzie tą współpracę nawiązać. Bo owszem, biznesmeni mogą się porozumieć, politycy mogą się porozumieć, ale generalnie społeczeństwa nie będą tego wszystkiego świadome. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest budowanie tego kapitału zaufania, sympatii, które jest oparte na rzetelnej wiedzy, na informacji. Bo to jest tak, że jak chce się z kimś zrobić interes, to pierwsze pytanie brzmi, czy ja temu komuś ufam. No bo trudno zawrzeć z kimś spółkę, robić wspólnie interes, jeżeli ja komuś nie ufam. A powstaje pytanie, czy można ufać komuś, kogo się nie zna. A my przecież tu w regionie się tak naprawdę nie znamy. Nie znamy swoich historii, nie znamy swoich królów, bohaterów narodowych, nie znamy swoich reżyserów, kompozytorów, aktorów. No, przypuszczam, że mało kto z naszych słuchaczy zna jakiegoś aktora estońskiego, kompozytora bułgarskiego czy chorwackiego reżysera. I właściwie taka sytuacja panuje w całym Trójmorzu. A często też ten nasz obraz jest wykoślawiany przez różnego rodzaju fake newsy, które krążą też w internecie. Dlatego powołując do życia to Stowarzyszenie Trójmorze, chcieliśmy zbudować taką sieć gęstszą kontaktów, czy też umożliwić innym też budowanie takiej sieci kontaktów, żeby mieć bezpośrednie relacje, żeby czerpać informacje prosto ze źródła, a nie zapośredniczoną przez kogoś zewnętrznego i żeby na tej podstawie budować ten korzystny klimat w tej otulinie społecznej, która powinna towarzyszyć wszelkim takim ważnym projektom politycznym, gospodarczym, społecznym i tak dalej.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Zapraszamy także słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania, do rozmów niedokończonych. Trójmorze, perspektywa dla Polski i Europy. Naszym gościem jest pan redaktor Grzegorz Górny, prezes Stowarzyszenia Trójmorze. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Oczekujemy na państwa telefony.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut? I kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg? Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś, nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom, Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie Bogiem z Chrystus, Maria zawsze i Wielica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Sławie z Podlasia.
Bardzo proszę.
Mam taką sprawę. Pracowałem z Ukraińcami i Ukraińcy mówią, że Trójmorze to jest ich pomysł, ich realizacja i oni mają przewozić. W związku z tym to jest takie pierwsze zastrzeżenie do całej tej konwersacji odnośnie Trójmorza. Druga sprawa, jest takie zastrzeżenie, mam bardzo poważne, ponieważ ci sami Ukraińcy na temat mówili naszego prezydenta, jest ich człowiek i po prostu należał do młodzieżówki Unii Wolności. W związku z tym jest jako liberał, dla mnie jest niewiarygodny o tym Trójmorze. Następna sprawa jest taka, Trójmorze jest bardzo dobrym projektem, ale to jest niemożliwe do realizacji. dlatego że w tej chwili wszystkie te, które, tak jak powiedziane zostało, Gasparego, załóżmy, idea jest ważniejsza, chrześcijańskiej Europy nie, tak jest niedopuszczona i nie będzie, bo lewica i powiedzmy wszystkie całe ruchy, które się wywodzą z lewicy, socjalizmu, neosocjalizm, marksizm, neomarksizm, liberalizm, ci wszyscy po prostu dążą do jednego, że i powiązaniu z masonerią nie są w stanie dopuścić się do realizacji Europy i Trójmorza. Także po prostu miałbym takie opinie, że bardzo krytyczne odnośnie Trójmorza i samej idei.
No. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Bóg zapłać. No. Proszę bardzo, panie redaktorze.
Jeżeli chodzi o Ukrainę, to tutaj warto przypomnieć, że Ukraina nie jest członkiem Trójmorza, ponieważ właściwie od samego początku było powiedziane, że członkami Trójmorza mogą być tylko kraje Unii Europejskiej. I to się wiąże chociażby z tym, że jeżeli ma się budować różne transgraniczne projekty infrastrukturalne, to łatwiej jest je przeprowadzać w sytuacji, kiedy obowiązuje tam jedno prawo unijne dotyczące kwestii gospodarczych. I właściwie do tej pory Ukraina nawet nie ma takiego statusu jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, żeby być nawet obserwatorem przy Trójmorzu. Także w tej chwili po prostu ona jest zupełnie na zewnątrz tej całej inicjatywy. Natomiast jeżeli chodzi o to, o co pan pyta, czyli o perspektywy rozwoju Trójmorza, czy też do czego, co do czego wyraża pewne wątpliwości, to nikt nie ukrywa, że to jest bardzo trudny i ambitny projekt. I właściwie od samego początku mówiono, że nie będzie on łatwy, dlatego że mamy do czynienia aż z 12 krajami i częściowo nasze interesy się pokrywają, ale częściowo mogą być też różne i trudno tutaj będzie o jednomyślność we wszystkich sprawach. Ale myślę, że takim w sumie dobrym prognostykiem może być dotychczasowe funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej. I w naszej grupie też, w grupie tych czterech państw, też są duże różnice. Też są bardzo ostre takie tarcia, na przykład między Węgrami a Słowakami. A jednak w kilku takich bardzo ważnych sprawach udało nam się wypracować wspólne stanowisko, na przykład w kwestii imigranckiej, kiedy w 2015 roku właściwie Grupa Wyszehradzka jako jedyna w całej Europie, w całej Unii Europejskiej zdecydowała się powiedzieć nie tej Willkommen Politik, którą ogłosiła Angela Merkel, którą forsowała Bruksela i właściwie Grupa Wyszehradzka miała wtedy przeciwko sobie właściwie wszystkie te europejskie potęgi, a jednak twardo wytrwała przy swoim stanowisku i dzisiaj okazuje się, że w tych stolicach zachodnioeuropejskich mówi się, że to jednak Wyszehrad miał rację, sprzeciwiając się temu niekontrolowanemu napływowi imigrantów na nasz kontynent. I można powiedzieć, że właśnie sukces Grupy Wyszehradzkiej sprawił, że idea Trójmorza stała się czymś, co zaczęło pociągać także inne kraje. Na przykład Rumunię czy Chorwację, bo to Chorwacja była wśród tych inicjatorów grupy, inicjatywy Trójmorza. Rumunii także bardzo pragnął nawiązać ściślejszą współpracę z tym takim twardym jądrem Trójmorza, jakim jest Grupa Wyszehradzka. Więc można by było powiedzieć, że bez sukcesu Grupy Wyszehradzkiej nie byłoby możliwe w ogóle powstanie Trójmorza. I kiedyś wiele osób to samo mówiło o tej Grupie Wyszehradzkiej, że jest niemożliwe, żeby ona jakoś zaczęła funkcjonować, żeby można było pogodzić te różne interesy. I owszem, to nie jest łatwe, to jest trudne, to rzeczywiście wymaga wiele wysiłków, ale okazuje się, że nie jest wcale takie do końca niemożliwe. I teraz stajemy rzeczywiście przed trudnym, bardzo trudnym wyzwaniem. Może się udać, może nie udać, no ale myślę, że warto spróbować, bo taka jest po polsku po prostu polska racja stanu.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie ojca Piotra i pana redaktora Górnego. Myślę, że bardzo ciekawy temat i bardzo się cieszę się, że jest takie stowarzyszenie, bo ten projekt, tak jak pan powiedział, jest ambitny, ale też ma wielkie perspektywy i dla tych wszystkich właśnie krajów, a nie tak, jak to się przedstawia, że to jakiś, że tam, no wiadomo, jakie to siły, które chcą rozwalić właśnie ten projekt, przedstawiają, że tam to niby jakiś imperialny taki projekt polski. Otóż ja szczególnie zwróciłem uwagę na to, co pan powiedział, że jak może działać taka Unia Europejska, gdzie z jednej strony mamy marksistów na Zachodzie, którzy, jak wiadomo, zresztą nie tylko marksiści, no w ogóle jako lewica uważa, że po prostu należy dążyć do celu bez względu, prawda, na środki. Co to znaczy? To znaczy, że można kłamać. No każdy człowiek o poglądach lewicowych, oczywiście on nigdy tego nie przyzna wprost, ale oni taką metodę zawsze stosowali i będą stosować, że można kłamać, można oszukiwać, można kraść, łamać prawo. Tak można, bo po prostu tak i już, bo oni tak mają takie prawo do tego. Natomiast z drugiej strony, tak jak tutaj Polska uważa, prawda, słowami premiera często słyszymy, Polska będzie stosować się do umów, prawda, przestrzegać umów. No i teraz jak takie dwie strony mogą razem współdziałać? No według mnie taki projekt takiej Unii nie ma żadnej przyszłości. No albo, jedna strona, prawda, stosuje się do prawa, do umowy, a druga nie. No to jak taka umowa ma przetrwać? No przecież to sensu żadnego kompletnie nie ma. I albo tutaj po prostu tą Unię trzeba zmienić, może w tych krajach wreszcie coś się ruszy, może tam ludzie w tych krajach zachodnich przejrzą na oczy wreszcie, może, ale jeśli przejrzą, to czy uda im się te wybory później wygrać, prawda, żeby zmienić te marksistowskie zasady takiego łamania prawa, żeby tylko, prawda, dojść do celu bez względu na, prawda, no po trupach, jak to się mówi, po trupach do celu. Miała lewica zawsze, stosowała taką metodę i będzie stosować i musimy o tym pamiętać. I na koniec taka króciutka sprawa, nie wiem, czy pan redaktor wie o tym, że to już od średniowiecza się ciągnie, że Niemcy, które miały tutaj już od początku na wschodzie dwa takie silne państwa. Trzeba pamiętać, że w średniowieczu Królestwo Czeskie było bardzo silnym, wielkim państwem, nawet obszarowo. I drugie państwo, Polska, też silne państwo. I Niemcy stosowali zawsze taką politykę, żeby poszczuć jednego na drugiego. Polaków na Czechów i odwrotnie. I niestety, ale oni to do dzisiaj mają, tak? I tak to robią. I tutaj ludzie, którzy w Polsce tutaj zaczynają, o jacy ci Czesi, co oni tam z tym Turowem tego, to nie Czesi, proszę państwa, to nie Czesi za tym stoją. Trzeba wiedzieć, kto za tym stoi i uważać na to. To tak jak z tym, że Niemcy chcieli zostać członkiem Trójmorza. No przecież to tak jak wpuścić lisa do kurnika. No przecież to jest oczywiste. Każdy, kto choć pobieżnie zna historię, wie, o co chodzi. Zawsze tu dla Niemiec i Rosji taka jakaś tutaj, tylko taka między nimi to jest taka, według nich taka magma, którą oni będą kształtować, bo oni są tymi kulturträgerami, jak to mówią Niemcy, oni nam tu niosą kulturę, bo my jesteśmy strasznie zacofani i musimy tylko robić tak, jak oni chcą. To takie moje uwagi. Dziękuję za ciekawy temat.
Dziękujemy. Panie Leszku, Wrocław, pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Ja bym się może odniósł do tego wątku, o którym pan mówił, czy jest możliwe przetrwanie właśnie takiego organizmu, w którym funkcjonują dwa światy wartości. Ja myślę, że to jest właśnie źródło tego najgłębszego pęknięcia wewnątrz Unii Europejskiej, które dotyczy takich fundamentalnych spraw duchowych, moralnych, egzystencjalnych. Na przykład stosunek do ludzkiego życia. Bo jeżeli jedna strona mówi, że jest wierna wartościom europejskim, a do tych wartości europejskich zalicza prawo do aborcji jako prawo człowieka, a z drugiej strony z kolei mówimy, że jesteśmy też wierni wartościom europejskim, ale dekalog jest wśród wartości europejskich, jest piąte przykazanie nie zabijaj, które właściwie stoi na straży życia także nienarodzonych. I teraz jest pytanie, jak pogodzić te dwa światy, gdzie jedni i drudzy mówią, że są wierni wartościom europejskim, ale definiują je całkowicie inaczej. Albo kwestia rozumienia ludzkiej płci, płciowości czy małżeństwa, że jedni dopuszczają wielość i zmienność płci i różne konfiguracje takie niestandardowe związków małżeńskich, no a drudzy twierdzą, że właściwie są dwie płci, biologiczne, męska i żeńska, a małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. No i jak pogodzić te dwa światy? Czy to na dłuższą metę jest rzeczywiście do pogodzenia? Czy mogą takie dwa światy spokojnie koegzystować w ramach jednej wspólnoty? I ja myślę, że na dłuższą metę jest to niemożliwe, bo historia pokazuje, że takie hybrydy cywilizacyjne wcześniej czy później albo musiały się opowiedzieć po jednej ze stron, albo musiały się rozpaść na dwie części. Tak pokazuje dotychczasowa historia. Więc myślę, że Unię Europejską też czeka po prostu taki wybór.
Dziękuję ślicznie. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Kazimierz z Białego Stoku. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, ojca, który mnie połączył, pana redaktora. I chciałbym w kilku kwestiach odnieść się króciutko do tego bardzo sympatycznego tematu. Otóż moim zdaniem organizacja i umocnienie inicjatywy Trójmorza jest aktualnie pomysłem jak najbardziej w pełni uzasadnionym. Poprzez Trójmorze kraje Europy Środkowej częściowo usamodzielnią się i uwolnią się od presji federalistycznej Unii Europejskiej, jak również i od hegemonii agresywnych Niemiec. Jednocześnie nastąpi większy i szybszy rozwój gospodarczy tych krajów, jak również umocnienie tych krajów suwerenności, kultury i godności narodowej każdego z tych krajów. Zatem moim zdaniem należy dążyć wszelkimi możliwymi siłami i środkami do rozwoju i umocnienia tej inicjatywy Trójmorza. W perspektywie będzie to zapewne zdaniem moim jedyna szansa na integrację i kulturowo, i gospodarczo, całościowo, bo wcześniej czy później, zdaniem moim, jak obserwuję sytuację społeczno-gospodarczo-polityczną na zachodzie Europy, Unia Europejska musi rozpaść się w tej strukturze, jaka obecnie funkcjonuje, bowiem to jest antyludzka, antymoralna i antynarodowa organizacja. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, również krajami poza granicami.
Dziękujemy panie Kazimierzu. Bardzo proszę panie redaktorze.
Ja myślę, że ten scenariusz, który pan nakreślił przed Polską i Trójmorzem, byłby rzeczywiście optymalny, gdyby udało się go zrealizować. I myślę, że polska racja stanu, polski interes narodowy wymaga, żeby rzeczywiście inwestować w ten projekt Trójmorza. Natomiast tutaj pan właśnie zwrócił uwagę na to, dokąd zmierza Unia Europejska, jeżeli chodzi o te plany federalistyczne. I oczywiście można zapytać, dlaczego Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. I co ciekawe, tego pytania sobie dzisiaj w Unii Europejskiej, w Brukseli, właściwie nie zadają. Najczęściej pada taka odpowiedź, że Brytyjczycy dali się otumanić jakimś populistom i przez brudną kampanię referendalną dali sobie narzucić fałszywą wizję świata. Ale to jest takie bardzo uproszczone wyjaśnienie, bo z drugiej strony mamy do czynienia z krajem o bardzo bogatej kulturze politycznej, o wielkim dorobku cywilizacyjnym. I jeżeli tak poważny kraj jak Wielka Brytania decyduje, że lepsza przyszłość czeka ją poza strukturami Unii Europejskiej niż w ramach Unii Europejskiej, to musi mieć ku temu jakiś powód. I warto by było się nad tym zastanowić, to przemyśleć. A tymczasem okazuje się, że właściwie w Brukseli nie wyciągnięto żadnych wniosków właśnie z tego faktu. Mało tego, stwierdzono, że właściwie trzeba jeszcze więcej jeszcze tego samego, co było do tej pory. I o ile Wielka Brytania była takim głównym hamulcowym tych zapędów federalistycznych, że ona hamowała te ambicje centralistyczne Brukseli, to w momencie, kiedy tej Wielkiej Brytanii zabrakło, właściwie takim największym państwem, które się dzisiaj temu sprzeciwia, jest Polska. A ponieważ po Brexicie ten proces federalizacji nabrał już bez Anglików przyspieszenia, stąd to takie czołowe zderzenie Brukseli i Berlina właśnie z Polską, bo my jesteśmy w tej chwili największym krajem w Europie, który sprzeciwia się tym planom federalizacji. Więc jeżeli Polska by się ugięła, to właściwie byłby przykład dla innych krajów, że właściwie nie ma sensu walczyć, nie ma o co kruszyć kopii i że musimy się zgodzić na pewien model rozwoju Unii Europejskiej. Więc myślę, że stawka tego starcia, jakie dziś obserwujemy, jest nieco większa niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje, bo tu nie chodzi tylko o Polskę, ale w ogóle tak naprawdę o przyszły kształt Unii Europejskiej. I jej los rozgrywa się właśnie dzisiaj u nas i będzie zależeć od tego, jak się właśnie ta konfrontacja rozstrzygnie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy?
Okolice Nowego Sącza, Zbigniew. Świetna audycja, gratuluję, pomysł w dwunastkę, jak to się mówi. No, Chińczycy mówią, obyśmy żyli w ciekawych czasach i chyba żyjemy. Myślę, że dość powinniśmy ewolucyjnie, nie rewolucyjnie tutaj działać jako kraj. Oprócz tego mamy atuty, te wszystkie kraje, ta dwunastka, jesteśmy blisko siebie. To są kraje słowiańskie, gdzie no szybciutko można się jakby porozumieć. Ekonomia tutaj nas jakby, to jest chyba kluczowa sprawa, ekonomia. I poprzez ekonomię, jeśli tutaj zdążymy coś fajnego zrobić, a robimy, jeśli będą środki i będą mądrze wydawane, nie od razu, myślę 10, 15, może 20 lat, ludzie muszą to dostrzec w tych 12 krajach, a niestety Zachód skostniał i kostnieje nadal. Po prostu te społeczeństwa chyba jakby zagalopowały się i teraz nie wiedzą, jak z tego zaplątania wyjść. Gratuluję tematu, pozdrawiam.
Dziękujemy pięknie, panie Zbigniewie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Rzeczywiście pan mówi tutaj, że Zachód skostniał i rzeczywiście widzimy taki proces pewnego, zwłaszcza w młodym pokoleniu na Zachodzie, pewnego jakby braku motywacji, pewnego takiego rozleniwienia, które jest charakterystyczne dla takich sytych społeczeństw. Bo te kraje naszej części Europy, one są na dorobku. W związku z tym mieszkańcy stawiają sobie te cele, żeby zakopywać tą przepaść gospodarczą, żeby do czegoś jednak dążyć. Jest więcej takich aspiracji, które napędzają ludzi. Natomiast myślę, że my jesteśmy właśnie przez to, że krajami na dorobku, to jest taka większa aktywność, większy pęd do osiągnięcia celu, większa przedsiębiorczość. Więc to jest taki pewien atut, którego już w tej takiej starej, zmęczonej Europie brakuje i która go próbuje uzupełniać przez dopływ świeżej krwi. I tutaj mówimy głównie o uchodźcach i imigrantach. I to też jest kolejny, zauważmy, kolejny element, który bardzo mocno różni tą część zachodnią Europy od naszej, czyli obecność bardzo licznych mniejszości wywodzących się ze środowisk imigranckich, które właściwie budują takie społeczeństwa alternatywne. I wszelkie te rachuby demograficzne wskazują, że te społeczności tam będą rosnąć. Już teraz one są źródłem wielu napięć i problemów społecznych. U nas tego nie ma, bo nawet gdybyśmy chcieli sprowadzić tych przybyszów z krajów trzeciego świata do nas, to oni bardzo szybko uciekną na zachód, dlatego że tam jest ten kraj dobrobytu, te kraje dobrobytu, tam są rozbudowane systemy socjalne, zasiłki i tak dalej. Więc to jest pewien czynnik, który może w przyszłości decydować o rozwoju tych dwóch regionów Europy. Czyli na przykład z jednej strony, kiedy te mniejszości imigranckie staną się na tyle silne, że ich reprezentacje polityczne będą w stanie decydować o rozwoju krajów. Będą takimi języczkami na przykład uwagi. Albo kiedy będą mogły destabilizować sytuację wewnątrz tych krajów. Więc myślę, że to jest też pewien bardzo ważny czynnik, który należy brać pod uwagę. Czyli ten czynnik demograficzny związany z mniejszościami imigranckimi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa, ojca profesora, wszystkich słuchaczy. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami. Uważam, że Trójmorze trzeba użyć do presji na Czechy w sprawie kopalni i elektrowni w Turowie, a także również odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu i Paktu 455. Tak, jeszcze, bo to jeżeli się nie uda, to tam może być niedobrze dla Polski, a zwłaszcza Europejski Zielony Ład i Pakt 455. Należy się integrować jako alternatywę dla Unii Europejskiej, właściwie dla tej federalizacji Stanów Zjednoczonych Europy, tej niemieckiej po prostu koncepcji. Należy utworzyć własny budżet USA, ale też nakłonić, że mogą się dołożyć do finansowania również tego budżetu. Trzeba także wsparcie militarne sobie zapewnić wzajemnie, każdy członek Trójmorza. Uważam, że trzeba otworzyć się na Turcję, Szwecję, Finlandię, Danię, nawet można o Norwegię, chociaż to już nie należy nad tym Bałtykiem, nad tym Trójmorzem, ale Austria też, czy Węgry też nie leżą, ale też to jest taka strefa taka po prostu na kontynencie. Tak, i należy nawet, trzeba, jeżeli się będzie integrować Trójmorze, a może się integrować, to co cały świat będzie się liczy, z którym może i będzie zainteresowany współpracą. A to może tak się zdać. Nawet jeszcze nawet Ukrainę, nawet można było współpracować tak. Nawet z Ukrainą.
Panie Pawle, ostatni tak. Już chcemy się odnieść. Dziękuję ślicznie. No niebezpieczeństwo polityki klimatycznej powraca. To zagadnienie, panie redaktorze, bo rzeczywiście skala rażenia tych błędnych decyzji dla krajów stanowiących także Trójmorze może być dramatyczna i katastrofalna.
Zgadza się i myślę, że właśnie ta kwestia polityki klimatycznej to tak naprawdę będzie pierwszym takim dużym sprawdzianem tego, czy to Trójmorze jest w stanie zaistnieć na arenie międzynarodowej i mówić wspólnie jednym głosem. Bo generalnie duże przedsięwzięcia się sprawdzają w momentach kryzysów. Kryzys jest takim momentem próby, czy coś wytrzyma, czy nie wytrzyma, czy się sprawdzi, czy nie sprawdzi, bo w czasach spokoju, stabilizacji to wiele rzeczy jakby idzie swoim torem, ale w momencie, kiedy dochodzi do takiego kryzysu, takiego przesilenia, jak teraz w związku z tym pakietem klimatycznym Fit for 55, to tutaj przed krajami naszej części Europy staje widmo olbrzymiego regresu gospodarczego, gdybyśmy chcieli przyjąć ten projekt. I co ciekawe, w największym stopniu od węgla są uzależnione gospodarki Polski i Czech. I właściwie tutaj my w tej sprawie jesteśmy skazani na współpracę, bo jedziemy na jednym wózku. Więc w tym kontekście ten spór o Turów wydaje się absurdalny. I w tej chwili już świadomość tego dochodzi do rządzących w Pradze. Na szczęście tam w tej chwili powstała nowa koalicja rządowa na czele z Petrem Fialą z chadeckiej partii ODS. I oni już mają świadomość tego, że powinni się z Polakami dogadać, dlatego że będziemy ich głównym sojusznikiem, jeżeli chodzi o sprzeciw wobec tego pakietu Fit for 55. I tutaj jest więcej innych krajów w regionie, które też krytycznie wypowiadały się o tym projekcie Nowego Zielonego Ładu Europejskiego, jak na przykład Estonia, która też jest bardzo mocno uzależniona od paliw kopalnych, zwłaszcza węgla, ale też jak Węgry, które też się wypowiadały krytycznie, dlatego że dla wszystkich gospodarek w naszym kraju, w naszym regionie, przyjęcie tego pakietu będzie oznaczać gospodarczą katastrofę. Dlatego myślę, że ta sprawa stanie się takim papierkiem lakmusowym tego, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zbudować taką koalicję zdrowego rozsądku w naszym regionie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Stanisław z Krakowa. Dziękuję za podjęcie tego wspaniałego tematu. Dziękuję panu redaktorowi. I to jest piękna inicjatywa Polski i Chorwacji. Tutaj jest możliwość przezwyciężenia geopolityki, bo Polska nie jest bynajmniej między Niemcami a Rosją, bo między Niemcami a Rosją jest ponad 20 narodów, które chcą żyć w pokoju i wolności. I tutaj jest znakomita inicjatywa. I bardzo taka rzeczowa, bo współpracy gospodarczej to się zaczęło. No bardzo też ważna byłaby też jakaś współpraca kulturalna, wymiana młodzieży, no bo trzeba powiedzieć, że za czasów reżimów komunistycznych w Polsce i Czechosłowacji to więcej było wymiany młodzieży, przyjazdów. A teraz to jakoś to zamiera, to tylko pojedyncze osoby z Czech, czy powiedzmy z Polski w Republice Czeskiej. Także jest to piękna inicjatywa i dziękuję bardzo za po, podjęcie tego tematu i wydaje mi się, że brak publikacji na ten temat. No, nie spotkałem się, żeby na przykład jakaś książka była poświęcona Trójmorzu. Czy w ogóle jest taka książka, to bardzo proszę o informację. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Tutaj zgadzam się z panem Stanisławem, że zbyt mała wiedza, zbyt mała świadomość na temat Trójmorza, na temat tych naszych krajów panuje tutaj w regionie. Jeżeli chodzi o książki, to głównie są jakieś specjalistyczne wydania, bardzo nisko nakładowe, które dotyczą jakiegoś tam wycinka drobnego rzeczywistości. Natomiast rzeczywiście nie ma takich popularyzatorskich pozycji. Mam nadzieję, że powstaną, ale już mamy do czynienia z pierwszymi takimi inicjatywami kulturalnymi w ramach Trójmorza. Jednym jest festiwal Eufonie, prezentujący muzykę narodową, ludową danych krajów. Drugim jest festiwal filmów fabularnych, dokumentalnych i programów telewizyjnych Heart of Europe, Serce Europy, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku. Więc powoli, powoli takie inicjatywy zaczynają powstawać, ale rzeczywiście jest ich na razie jeszcze mało.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Halo, halo, halo? Tak, bardzo proszę, kogo witamy, można, skąd telefon?
Tutaj z Podkarpacia. Ja tak chciałam powiedzieć taką rzecz. Po co nam to wszystko w ogóle było? Tak na dobrą sprawę. To przecież nic nie uprawiamy, tylko bez szyby politykę. A podział świata opiera się na jednym, że jeden ma bardzo dużo, a drugi wcale. Łącznie z tymi afrykańskimi państwami apeluje bez przerwy papież. Po co nam to wszystko było? Tylko każdy u siebie otworzyć granice, żeby się ludzie widzieli, szanowali i wszystko. A my tylko uprawiamy bez przerwy politykę mowną. W końcu dojdzie do tego, że światem zawładnie wielka katastrofa. Szczęść Boże.
A jak pani na imię? O, niestety nie poznaliśmy imienia pani. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Franciszek z Lipnice Wielkie.
Bardzo proszę, panie Franciszku.
Serdecznie chciałem pozdrowić pana redaktora i jednocześnie ojca, u którego czasem się mi uda podłączyć do...
Tak, ale już do rzeczy, panie Franciszku.
Chodzi mi o taką sprawę. Ja mam pogląd taki, że rząd polski w obliczu posiadanej opozycji, która realizuje cele Targowicy przez rozbiorowej, i bardzo miękko postępuje z Unią Europejską. Polska pozwala sobie, by Unia Europejska drwiła z nas. Polska toczy wojnę z imigrantami na wschodzie, a oni nakładają na Polskę kontrybucje i zamiast nam pomóc w budowie tego muru na granicy czy z wojskami, to w tej sytuacji oni nam nakładają za Turów, za nieusunięcie normalnie tej izby w sądzie. To jest naprawdę, Polska powinna zagrać otwarcie, otworzyć granice, niech w możliwym krótkim czasie przejdą imigranci przez nasz kraj i znajdą się tam, gdzie dążą. I zobaczymy, jak na tym Zachód wyjdzie. I może wtedy przyjdą ci unijni biurokraci porozum do głowy. Serdecznie dziękuję i życzę dalszego powodzenia w programie.
Dziękujemy ślicznie, panie Franciszku. Tak jest, panie redaktorze, tych kuriozalnych sytuacji jest bardzo wiele. Proszę bardzo.
No, rzeczywiście tutaj znajdujemy się w takiej dosyć paradoksalnej, kuriozalnej sytuacji, o której pan Franciszek przed chwilą mówił, ale myślę, że rząd polski też poszukuje sojuszników w innych państwach, też w innych środowiskach politycznych, bo to nie jest też tak do końca, jak się może cała Europa Zachodnia myśli tak. Tam też są ludzie, środowiska polityczne, partie, politycy, którzy często myślą podobnie jak my i tak naprawdę patrzą na Polskę z wielką nadzieją, z dużą dozą sympatii. I to często można dostrzec w różnych dyskusjach na forach internetowych, ponieważ większość tych dużych mediów mainstreamowych prezentuje takie stanowisko lewicowo-liberalne, które jest wobec Polski często krzywdzące. Natomiast jak się poczyta komentarze pod tymi tekstami, to się okazuje, że bardzo wielu czytelników właśnie uważa odwrotnie niż redaktorzy i mówi, że kibicują Polsce, że podziwiają Polskę, że jednak ten obraz czarny Polski nie odpowiada rzeczywistości i tak dalej. Więc ja myślę, że my też powinniśmy szukać sojuszników także w Europie Zachodniej. I kto wie, być może najbliższe wybory w kilku krajach jakby pokażą, że dojdą do władzy tam środowiska, które są bardziej przyjazne wobec tej wizji świata, jaką my reprezentujemy. I że uda nam się tam pozyskać też trwałych sojuszników.
Przypomnijmy, panie redaktorze, chociażby to spotkanie, które odbyło się w Polsce w grudniu, 4 grudnia, liderów partii konserwatywnych z wielu krajów Europy.
Tak, na przykład jak się spojrzy na sondaże we Włoszech, to dają one zwycięstwo jednak koalicji prawicowej. Jak się spojrzy na sondaże we Francji, to razem zsumowane głosy kandydatów prawicy też dają większość. No tam problemem może być pewne rozbicie, rozdrobnienie tych głosów, ale generalnie, jeżeli chodzi o taki nastrój społeczny, to on się przechyla bardzo mocno też w prawą stronę, więc być może się okaże, że pewne wybory, które nastąpią w tym roku, zmienią układ sił. I też musimy pamiętać o jednym, że my tak stosujemy taki obraz właśnie z jednej strony pewna wizja, którą reprezentuje Europa Środkowa, a z drugiej strony Europa Zachodnia. No ale pamiętajmy, że jeszcze 10-12 lat temu to w Polsce rządziła Platforma Obywatelska. Na Węgrzech rządzili jeszcze 13 lat temu socjaliści. I wtedy trudno by było mówić o takim podziale, o jakim mówimy dziś. Wtedy można powiedzieć, że nawet Grupa Wyszehradzka była właściwie martwa, bo na przykład Donald Tusk był premierem przez 7 lat, a w tym czasie tylko jeden raz odwiedził Węgry, Budapeszt. A z kolei węgierski premier socjalistyczny, Ferenc Gyurcsány, przez cały okres swojego urzędowania ani razu nie był w Warszawie. Więc okazuje się, że u nas też jest możliwa zmiana rządów i zmiana polityki takiej, żeby zamrozić współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, no tak jak to było wcześniej. Więc tutaj ta sytuacja jest też bardzo dynamiczna właściwie w każdym kraju i te sojusze mogą się zmieniać w zależności od wyników wyborów w poszczególnych krajach.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Kłaniam się, szczęść Boże ojcu i panu redaktorowi.
Kogo witamy, skąd telefon?
Ze Śląska, słuchacz.
Jak pan na imię?
Bernard. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną podniesioną kwestię przez pana redaktora, bardzo ważną moim zdaniem. Chodzi o instytucjonalne jakieś przełożenie i stworzenie oprócz tego funduszu wszystkich tych państwach tworzących to Międzymorze jakichś instytucjonalnych formuł i moim zdaniem powinno to nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbować w tych poszczególnych państwach ambasady dogadywać się, żeby stworzyć przynajmniej jakieś biura, które by zajęły się jakąś promocją, tworzeniem krótkich informacji o kulturach, o wspólnych historycznych również związkach poszczególnych państw. I wtedy byśmy ewolucyjnie poszli do przodu. Bo ale niestety nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo słabo działa. Dalej nad tym ministerstwem wisi duch Geremka. I dopóki ja moim zdaniem, jeżeli, bo tak strasznie cenię i tak strasznie bym chciał, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało kolejne wybory, bo inaczej to będzie katastrofa dla Polski. Ale no niestety Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeżeli nie będzie, moim zdaniem, od wielu lat go znam, pan Sariusz Wolski, ministrem spraw zagranicznych, to niestety tam się nic dobrego nie będzie działo. Duch Jeremka nad tym wszystkim wisi i nie mamy kadr, żeby nawet w tych wszystkich państwach Trójmorza stworzyć jakieś grupy ludzi, którzy by przy ambasadach chociaż, czy w porozumieniu z poszczególnymi państwami w stolicach, stworzyć właśnie takie, co pan mówił, że niemieckie media, żeby się dowiedzieć coś o Polsce w Bułgarii, to się czyta niemieckie, to się słucha niemieckich mediów. Jak tego na swoim początku nie przetniemy, to będzie bardzo trudno, oprócz zewnętrznych różnych przeciwdziałań Niemiec i to, co pan mówił, że ten drugi świat wartości z Unii Europejskiej, Zachodniej, będą nam bardzo przeszkadzać. Ponieważ nie zgadzam się z takim poglądem, że Wielka Brytania, że Anglicy wystąpili z Unii Europejskiej. Niemcy wszystko robili, żeby Anglików zniechęcić i ich z Unii Europejskiej usunąć. Ponieważ nie mogliby zrealizować tego, co mają w tej chwili zamiar. Stworzenia federacyjnej pod nadzorem niemieckim Unii. A czym to grozi, to tysiącletnia historia nam mówi. A natomiast odnośnie kultury niemieckiej, to ja wiem, poza muzyką, to ta kultura, jeżeli by miała dotyczyć Lutra, Marksa czy Hitlera, to nie trzeba wielu propagandistów, żeby pokazać właśnie z tej strony tą kulturę. Więc uważam, że to są podstawowe sprawy. Jeżeli przegramy kolejne wybory, jeżeli nie będziemy mieć silnego rządu, silnymi instytucjami, ministrami instytucjami, jak Sariusz Wolski, niestety wykończono profesora przyjaciela tak. Jana Szyszki, który przez to dostał zawału, moim zdaniem, że go tak brzydko zdjęto. Niestety ministrem rolnictwa, jak nie zostanie z powrotem Ardanowski, to przegramy i u rolników wybory, i na Śląsku.
Dziękuję, panie Bernardzie.
I tu jest cały problem.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Stawiamy kropkę, już przekazujemy głos gościowi. Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Pan tu podjął tyle wątków, że trudno się do wszystkich odnieść, ale może na jednym się skoncentruję. Tutaj pan mówił właśnie o tym, że nie ma tego przepływu informacji i tych wiadomości pomiędzy naszymi krajami. A tutaj my możemy bazować na wielkim takim kapitale zaufania, sympatii, jaki wynieśliśmy jeszcze z czasów komunizmu. Dlatego, że dla tych krajów, które były zniewolone przez ten system, jednak takim podstawowym punktem odniesienia był pontyfikat Jana Pawła II i powstanie Solidarności. I te dwa wydarzenia, one były jak takie światło nadziei w tych komunistycznych ciemnościach. I mi się zdarzało rozmawiać z wieloma osobami, także działaczami opozycji antykomunistycznej w tych krajach Trójmorza i oni mi opowiadali, jak wielkie, kolosalne wrażenie wywarł na nich wybór Jana Pawła II, powstanie Solidarności, jaką nadzieję upatrywali w sile polskiego kościoła, który był taką skałą, która nie oparła się, która oparła się temu atakowi komunizmu. I to jest wielki kapitał, na którym nadal możemy budować. I myślę, że on jest zbyt mało wykorzystany, że w takiej dyplomacji wizerunkowej, kulturalnej, historycznej, gdybyśmy się odwoływali właśnie do tych doświadczeń, to moglibyśmy liczyć właśnie na zrozumienie w tych krajach. I niestety zbyt rzadko do tego sięgamy.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego Piotra i pana redaktora Górnego. Mówi Kazimierz Krasowski z Łukowa. Jestem synem Piłsudczyka i znam bardzo historię i lubię tę historię, jak właśnie rządził nami w Polsce wódz, prawdziwy mąd stanu. W tej sytuacji my, co teraz jesteśmy, powinniśmy tylko i wyłącznie powlekać rządy Józefa Piłsudskiego i towarzyszących im osób. Dlaczego? On już dawno wiedział, że ani Niemcy, ani Ruscy, ani Żydzi nie byli, nie są i nie będą nigdy naszymi przyjaciółmi. I stworzył szlak bursztynowy. To był nic nowego teraz, ten Trójmorze, bo to szlak bursztynowy opierał się od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego. I miała być to silna Europa Środkowa Centralna, która oddzieli dziki wschód od zgniłego zachodu. I mieliśmy taką szansę stworzenia po 1989 roku takiej Europy, ale mieliśmy absolutnie słabe rządy. Nie w całości one były polskie i zawsze ktoś nam przeszkadzał, żeby w Polsce nie było dobrze. Inni wykorzystali, zbudowali to, co myśmy rozpoczęli, a myśmy nic nie zrobili po prostu, ani sądownictwa, ani szkolnictwa, ani mediów, ani nic. No po prostu straciliśmy wszystko, przemysł, wszystko dokładnie, żeśmy byli zniszczeni. I ten trójkąt wyszehradzki, to moim zdaniem powinien być już dawno dziesięciokątem wyszehradzkim, bo to trzeba było połączyć te wszystkie republiki, jak myśmy byli 17 republiko, 18, 19, 20, tam z kolei te wszystkie państwa ościenne, które należały do Związku Radzieckiego, powinni się złączyć w ten sposób na zasadzie, jak proletariusze się łączyli w Trybunał Ludu, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, to patrioci i ludzie, którzy chcą wolności, miłości do własnych ojczyzn, do własnego narodu, powinni się połączyć już dawno i powinni to zrozumieć. Ale nie było w Polsce takiego przywódcy, a wszyscy się oglądali właśnie na to, że Polska jako największy kraj środkowej Europy między Niemcami a Związkiem Radzieckim to po prostu rozpocznie. Ale nie było takich po prostu przywódców, nie było takiego siły w narodzie. Jan Olszewski był, ale od razu to się stało, wiadomo było, nie, że zdrajcy koło niego. I w tej chwili to jest taka sytuacja. Tylko i wyłącznie musimy po prostu rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, politykę zagraniczną dokładnie prowadzić, bo po prostu ci mniejsze kraje są podkupowane przez te większe kraje. Po prostu są, przepraszam za kolokwializm, tak pożerane. Z jednej strony przez Niemców, a z drugiej strony przez Rosjan, przez Ruskich. I wytrawny Putin, on wie, że najpierw trzeba zapłacić, a później to odzyskać. A my po prostu idziemy po najprostszej linii oporu, że po prostu nie walczymy o swoje. Z patriotyzmu nie robimy religii świętości, a po prostu nad nienawidzonymi dwoma Polakami to byli przede wszystkim Józef Klemens Piłsudski i ukochany nasz prymas Wyszyński, tysiąclecia prymas Wyszyński, na którego czekałem 40 lat. 40 lat czekałem na jego beatyfikację od śmierci 1981 roku do 2021 roku. To był heros. Heros ojczyzny, heros kościoła i w ogóle. I doskonale się oni we dwóch rozumieli, bo przecież prymas Wyszyński tak samo powtarzał o tym szlaku bursztynowym. A proszę państwa, Piłsudski mówił w ten sposób: Polska się nie ostoi, jeżeli nie będzie miała ludności 70 milionów, i armii 500 tysięcy na wzór uzbrojenia husarii. A to jest proste do wyliczenia, jak ja niektórym to mówię, to się w głowę pukają. A nie mają pojęcia, bo po prostu ludzie ani matematycznie nie myślą, ani logicznie nie myślą, ani historii nie znają. A to jest wystarczy 85 milionów podzielić niemieckiej ludności przez 354,4 kilometra kwadratowego. Wychodzi tyle i tyle ludności na kilometr kwadratowy. Mnożymy przez nasze pole powierzchni 312,6
Panie Kazimierzu, może jest, zostawmy te szczegółowe wyliczenia,
no
bo w tym...
Jest 75 milionów ludzi.
Dziękuję, panie Kazimierzu. Ostatnie zdanie.
Polacy, 20 wielkich wojen i bitew rozgrywanych na całym świecie, które były decydujące o losach świata, Polacy brali w nich 10 udział, a 5 rozstrzygnęli sami, bezpośrednio sami rozstrzygnęli w 5.
I tu i stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie. To już kolejne zdanie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Ja bym nawiązał do tego, co pan mówił o marszałku Piłsudskim, dlatego że z tym się wiąże koncepcja Międzymorza. I bardzo często zwróciłem uwagę, że ludzie używają zamiennie terminów Trójmorze i Międzymorze. A chodzi o to, że tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi koncepcjami. Jeżeli chodzi o Międzymorze, to ono sięga jeszcze tej koncepcji sformułowanej przez Józefa Piłsudskiego, czyli stworzenia pewnej takiej federacji, która by stała, oddzielała nas od Rosji. I ona by mieściła w sobie dawne narody Rzeczypospolitej. Czyli taka koncepcja, można powiedzieć, jagiellońska, w ramach której mieściłaby się Polska, Litwa, Białoruś i Ukraina. Jak wiemy, Józef Piłsudski chciał zrealizować tą koncepcję po pierwszej wojnie światowej. Niestety okazało się, że wojna polsko-bolszewicka, mimo że została przez nas wygrana, to uniemożliwiła realizację tych planów. Ale później ten projekt Międzymorza, on od czasu do czasu właśnie odżywał. I on mówił o tym, żeby te państwa dawnej, które powstały z dawnej Rzeczypospolitej, czyli Litwa, Białoruś, Ukraina i Polska, żeby wspólnie stworzyły taki blok, który by dokładnie zamykał ten strategiczny korytarz bałtycko-czarnomorski. I to byłby taki sojusz głównie o charakterze obronnym, który by miał przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo naszego regionu. I to się różni od koncepcji Trójmorza, bo tutaj mamy trzy morza, a nie dwa, i inny zestaw państw należących do tych dwóch organizmów. Więc tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie wymieniać zamiennie tych dwóch nazw. Natomiast jeżeli pan, tutaj też pan zwraca uwagę na ten potencjał demograficzny Polski, no to rzeczywiście można powiedzieć, że on jest zbyt mały w stosunku do powierzchni i nawet się kurczy, bardzo niebezpiecznie się kurczy, bo te wskaźniki dzietności są w Polsce na bardzo niskim poziomie. Tak samo ubytek demograficzny notujemy zamiast wzrostu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład Włochy, które są mniejsze od Polski, a mają 60 milionów mieszkańców, czyli o wiele, wiele więcej niż my. A wiadomo, że potencjał demograficzny to jest jeden z takich kluczowych czynników odniesienia sukcesu cywilizacyjnego, politycznego i gospodarczego. I myślę, że tutaj rzeczywiście mamy wielki problem. I co ciekawe, ten sam problem mają właściwie wszystkie kraje Trójmorza, bo we wszystkich mamy wielki problem z demografią. Na przykład tragiczna zupełnie sytuacja jest na Litwie, która
pustoszeje w bardzo szybkim tempie. Tam ubyło w kraju, który ma kilka milionów mieszkańców, ubyło setki tysięcy ludzi, więc to rzeczywiście jest problem, który stoi nie tylko przed Polską, jak pan przed chwilą mówił, ale też niestety przed innymi krajami naszego regionu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, mówi Lucyna z Płocka.
Witamy pani Lucyno.
Witam serdecznie pana redaktora, ojca i radiosłuchaczy. Panie redaktorze, ja chciałabym poruszyć aspekt takiego projektu, który był realizowany bodajże z inicjatywy Szwecji, chyba z Uppsali, był tak zwany projekt Obszar Bałtyku. Ja przypominam sobie dosyć dużą aktywność w dziedzinie naukowej tego projektu, a także tam był dosyć mocny akcent ekumeniczny. Jutro rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. I miałam takie wrażenie, że dosyć silne tam było lobby protestanckie w tym projekcie, jak to we wszystkich projektach skandynawskich, ale w nawiązaniu również do tego, co przed chwilą pan redaktor mówił na temat planów i projektów Józefa Piłsudskiego po odzyskaniu niepodległości, w tym projekcie poza Bałtykiem były tam też takie plany w stosunku do Morza Czarnego. I chciałabym zapytać, czy pan redaktor mógłby trochę przybliżyć, jak można skorzystać ewentualnie z doświadczenia z realizacji tego projektu, który również miał aspekt i kulturowy, i gospodarczy, a przede wszystkim mam takie wrażenie, że tam był silnie zaakcentowany również problem ekologiczny. To jest moja pierwsza, że tak powiem, sprawa, którą chciałam poruszyć na antenie. A druga, może tak bardzo niezwiązana z projektem Trójmorza, ale leży mi to bardzo na sercu od dłuższego czasu. I chciałabym zapytać, czy nie uważa pan, że w polityce integracji europejskiej, w naszej polityce międzynarodowej, myśmy zaniedbali sprawę Trójkąta Weimarskiego. Może ja coś przegapiłam, może o czymś nie wiem. Jestem tylko kobietą i babcią przede wszystkim. Byłam kiedyś niesłychanie wzruszona i dumna, gdy znalazłam się 6 grudnia bodajże 2006 roku, kiedy było spotkanie prezydentów Francji, Niemiec i Polski. I znalazłam się przed ratuszem w jednym z niemieckich miast i tam powiewała polska flaga obok flagi francuskiej, niemieckiej i Unii Europejskiej. I to wzruszenie, które przeżyłam wtedy właśnie w okresie adwentu, będąc gościem pewnej rodziny niemieckiej, pozostało mi do dziś. I ja byłam dumna z polityki świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego rozmachu, jego pomysłów i jego szastania gestem mądrej i rozsądnej polityki na lewo i prawo, na zachód, na wschód, północ, południe. Tak bym chciała, aby się udało, żeby ten projekt Trójkąta Weimarskiego. Jestem z wykształcenia i zawodu ekonomistą i dopatruję się pewnych dużych korzyści i możliwości gospodarczych, ale nie dziwię się Niemcom, że oni chcą się bardzo przyłączyć do projektu Trójmorza. Proszę zwrócić uwagę, do zagospodarowania są wspaniałe ośrodki wypoczynkowe nad Morzem Czarnym, na które prężne prężne firmy turystyczne amerykańskie mają ogromną chrapkę i one tego nie chciałyby tam nikomu za bardzo odpuścić. Więc tak, to już taka moja dygresja.
Pani Lucyno, dziękujemy pięknie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Pani też kilka tematów poruszyła. Mówiła pani o tym obszarze Bałtyku, o tej grupie państw współpracujących w basenie Morza Bałtyckiego. Ale ja tu bym chciał zwrócić uwagę, że tak naprawdę takich formatów wielostronnej współpracy w Europie jest bardzo, bardzo dużo. Bo mamy tak, mamy trójkąt lubelski, gdzie jest Polska, Litwa, Ukraina. Mamy trójkąt sławkowski, gdzie są Austria, Czechy i Słowacja. Mamy nową ligę hanzeatycką, tak zwaną Hanze 2.0, gdzie są Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Szwecja, Łotwa, Litwa. Mamy Radę Nordycką, gdzie są też państwa skandynawskie. Mamy tak zwaną Grupę Krajową, gdzie są z kolei państwa bałkańskie, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Serbia. I mamy też ten trójkąt weimarski, o którym pani wspomniała, gdzie jest Polska, Francja i Niemcy. Ale tych formatów międzynarodowych jest znacznie, znacznie więcej. I one generalnie zawsze skupiają pewne państwa, które umawiają się na współpracę, jeżeli chodzi o pewien wycinek działalności. Na przykład Trójkąt Lubelski, czyli Polska, Litwa, Ukraina, powstał niedawno jako taka odpowiedź na tą agresywną politykę Kremla. I jeżeli chodzi o ten trójkąt weimarski, o który pani pytała, to rzeczywiście obserwujemy takie zapadnięcie w zimowy sen, w pewien letarg tej inicjatywy. Właściwie tam od kilku lat nic się nie dzieje. Z tym, że zawsze musimy pamiętać, że większa odpowiedzialność na, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiej inicjatywy, spoczywa na partnerze większym, silniejszym, który jest tym inicjatorem i przewodzi temu projektowi. I jest pytanie, na ile on zdoła się posunąć, na ile zdoła ustąpić, nie narzucać swojej woli. Bo zauważmy, że jeżeli chodzi o Trójmorze, to Polska robi wszystko, żeby pokazać, że nie jest to żaden hegemonistyczny, imperialistyczny projekt Polski, która znowu marzy o jakimś mocarstwie. Wręcz przeciwnie, Polska, gdzie się da, to ustępuje miejsca i pokazuje, że zależy nam na współpracy, a nie na dominacji. Zresztą to w sumie leży w polskiej tradycji, bo nasza Unia z Litwą jednak polegała na tym, że ci panowie małopolscy zaprosili na tron Polski jednak wielkiego księcia z Litwy. Więc oddali ten tron, mimo że sami byli stroną silniejszą, oddali tron temu partnerowi słabszemu. Więc można powiedzieć, że zawsze odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie spoczywa na tym dużym. Czy on będzie chciał narzucać swoją wolę, być hegemonem w tym związku, czy też zechce z tym słabszym być partnerem. No i teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego ten trójkąt weimarski, gdzie Niemcy są największym jego członkiem, Francuzi drugim, a Polska tym najmniejszym trzecim, dlaczego ten format nie funkcjonuje? No i myślę, że jakby odpowiedź narzuca się sama.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, Maciej z Krakowa.
Witamy, ja panie Macieju.
Ja mam takie pytanie. Jak bardzo źle ocenia pan redaktor politykę Mateusza Morawieckiego zagraniczną? Tutaj głównie chodzi mi o politykę względem Białorusi. i właśnie niewciąganie w naszą orbitę, czy to Trójmorza, czy innych inicjatyw, w ogóle utrzymywania kontaktów z Białorusią, tylko takie wypychanie jej w stronę Rosji. No bo inaczej ciężko nazwać tą, często się mówi, udawanie mocarstwa przez Mateusza Morawieckiego. Chciał obalić Łukaszenkę, a Łukaszenka sprezentował mu atak na granice nasze polskie i zacieśnienie współpracy z Rosją. To jest mój punkt pierwszy. Jak źle pan ocenia tą politykę Mateusza Morawieckiego, w ogóle jego politykę? I drugi punkt to, dlaczego do Trójmorza do tej pory nie została zaproszona Wielka Brytania? Dlaczego też nie ma takiego przyciągania Brytyjczyków, którzy po wyjściu z Unii Europejskiej tak naprawdę też mają jakieś interesy i pewnie gdzieś chcieliby ulokować jakiś kapitał? I dlaczego go nie lokują tutaj? Dlaczego tutaj też jest nasza polityka zagraniczna taka niemrawa? No i ostatni punkt, może przecież są jeszcze media katolickie w części krajów Trójmorza. Myślę, że tam warto też zamieszczać informacje. Pieniądze są, pamiętamy, fundusz, Polski Fundusz Narodowy. Pieniądze wydaje na różne dziwne akcje, a w mediach takich katolickich, konserwatywnych nie istnieje. Nie istnieje Polska. To tyle. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
To takie trzy pytania, jak pamiętam. Pierwszy dotyczy tej polityki wobec Białorusi. Otóż ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak polityka Mateusza Morawieckiego wobec Białorusi, bo ja na przykład nie widzę żadnych różnic, jeżeli chodzi o politykę wobec Białorusi w ciągu ostatnich lat. Mi się wydaje, że od właściwie momentu, kiedy ten reżim Łukaszenki okrzepł, my właściwie prezentujemy, niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi, takie same stanowisko wobec Białorusi. Być może są tam, jak były, jakieś drobne niuanse, ale generalnie ta twarda linia pozostaje ta sama. Pamiętam jeszcze za czasów rządów SLD te wszystkie wydarzenia związane z aresztowaniem pani Angeliki Borys, czyli szefowej Związku Polaków na Białorusi. Przecież nieprzypadkowo w Polsce powstał Bielsat, czyli telewizja na terenie Polski, która jednak nadaje program w języku białoruskim, całkowicie sprzeczny z linią Łukaszenki. I to się dzieje w Polsce od wielu, wielu lat. I w tym sensie ja widzę, że tutaj cały czas mamy do czynienia właściwie z tą samą polityką wobec Białorusi. Natomiast w tej chwili Łukaszence się po prostu po tych ostatnich wydarzeniach przelało. Ale pamiętajmy, że tutaj też za nim stoi ta ręka Moskwy, że on jednak w pewnych sferach nie jest do końca samodzielny, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą konfrontację z Zachodem. Jeżeli chodzi z kolei o Wielką Brytanię, to ona nie należy do Trójmorza, ponieważ jakby ideą powstania Trójmorza jest zasypywanie tego podziału, tej różnicy gospodarczej, cywilizacyjnej, jaka dzieli nas od Zachodu. Jakby Wielka Brytania nie ma takiej motywacji. To raczej nas skłania do współpracy, żeby rozwijać ten nasz region na osi północ-południe. Natomiast rzeczywiście zgadzam się, że należałoby Wielką Brytanię zaprosić jako kogoś w rodzaju takiego obserwatora w ramach Trójmorza. No i mogę powiedzieć, że pierwsze takie kroki jakieś są czynione, żeby zainteresować Wielką Brytanię tym projektem. Tak się składa, że nam jako Stowarzyszeniu Trójmorze udało się w zeszłym roku zorganizować debatę w parlamencie brytyjskim właśnie na temat Trójmorza, w której wzięło udział dwóch przedstawicieli Polski, dwóch Wielkiej Brytanii. I wiem, że ona się cieszyła zainteresowaniem części posłów do parlamentu brytyjskiego, ale to są pierwsze kroki. Natomiast trzecie pytanie, prawdę mówiąc, już zapomniałem, jakie było pańskie trzecie pytanie.
Ja w tym momencie też jakoś nie pomogę, panie redaktorze. Odbierzmy telefon, może się przypomni przy zakończeniu naszej audycji, to nawiążemy do tego pytania pana Macieja. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy pani Jolanto.
Ja chciałam może zacząć od tego, że kiedyś podawano, że Trójmorze zostało utworzone jako przeciwwaga dla Niemiec. Następnie, odnosząc się do tego, co pan mówił o Junckerze wtedy, kiedy był przewodniczącym Komisji Europejskiej, gdy przyjechał na dwustulecie urodzin króla Marksa do Niemiec, no to z tego, co pamiętam, to występował w kościele protestanckim i tam wygłaszał słowa nam znane niestety z przeszłości, że religia to jest opium dla ludu. Natomiast Angela Merkel składała kwiaty na grobie Spinellego. I też chciałam zaznaczyć, że kiedyś również podawano informację, że w Niemczech jest duża diaspora rosyjska, a w wiadomościach watykańskich, że z partii chadeckiej w Niemczech są muzułmanie. No więc to wszystko można by tak do kupy złożyć i jakoś właśnie niestety nam się tutaj w tą stronę rosyjską i też antychrześcijańską tutaj wszystko układa. W całość, tak myślę. I chciałam również zwrócić uwagę, no też pan poruszał ten temat, że właśnie Angela Merkel zgodziła się w 2010, znaczy ogłosiła, prawda, zaprosiła sama migrantów, no jak widzimy muzułmańskich, do Unii Europejskiej. No ale chciałam również zwrócić uwagę na to, że podawano, że w 2010 roku Putin i Łukaszenka opracowali operację Śluza. Właśnie to, co teraz się dokonuje na naszej granicy polsko-białoruskiej, no to właśnie już było opracowane w 2010 roku, żeby przepchnąć właśnie imigrantów, jak widzimy, muzułmańskich do państw Unii Europejskiej, by zdestabilizować Unię Europejską, no na zawsze oczywiście. No i właśnie tutaj te działania Angeli Merkel w 2015 roku, mam wrażenie, że po prostu ona, to znaczy według mnie jest to pewne, że ona realizowała plan Putina. Działając oczywiście, jak dzisiaj widzimy, prawda, z Rosją, Niemcy z Rosją. Więc a to, że nic się w zasadzie nie dzieje w kwestii zablokowania migrantów napływających do Europy, no to dlatego, że lewicowe rządy są prawie we wszystkich państwach. No i im wszystkim zależy jako międzynarodówce komunistycznej i antykościelnej na tym, żeby nie było chrześcijaństwa, żeby było multikulti, czyli praktycznie zniszczenie państw narodowych, no i właśnie by stworzyć to super państwo. I temu tutaj właśnie George Soros właśnie też opłaca, prawda, takie akcje, a także podawano, że statki, na których pływają niemieckie organizacje i które podejmują z morza migrantów, no to są właśnie statki Sorosa, że współpracują z mafią włoską. A chciałam zwrócić uwagę
to
na to...
To już koniec, pani Jolanto, bo to już
tak,
wątków...
Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Pani tutaj też poruszyła tak wiele wątków, że aż trudno się do wszystkich odnieść. Natomiast na początku pani mówiła o tym Trójmorzu jako przeciwwadze dla Niemiec. I tu warto powiedzieć, że najmocniej taka teza wybrzmiała w ustach Donalda Trumpa. Właśnie kiedy on w 2017 roku przyjechał do Polski, to widać, że zupełnie inaczej potraktował tych przywódców państw Trójmorza podczas tego warszawskiego szczytu, a zupełnie inaczej potraktował wtedy Niemcy i kanclerz Angela Merkel. I to wynikało jakby z prostego faktu. Otóż Jeżeli kraje NATO zobowiązują się, że dają 2% budżetu na cele obronne, a okazuje się, że właściwie większość krajów, że kraje Trójmorza, w tym Polska, się w większym stopniu z tego wywiązują niż Niemcy, które są najbogatszym państwem Unii, albo że Niemcy budują gazociąg razem z Rosjanami i tak jak mówił Donald Trump, że w ten sposób zapewniają Rosjanom zysk, a więc karmią bestię, która później będzie obracać swoje kły przeciwko Europie, która się rozbraja, ponieważ nie płaci tych 2% PKB na swoją obronę. Wobec tego Donald Trump uważał, że Niemcy postępują nieuczciwie, że łamią solidarność transatlantycką. Uważał, że w tym kontekście, w porównaniu z nimi, Polska i kraje Trójmorza postępują uczciwiej, że podobnie definiują zagrożenie ze strony Rosji i dlatego uważał, że Trójmorze nadaje się na takiego strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych. Więc jeżeli gdziekolwiek wybrzmiało to twierdzenie, że Trójmorze jest taką przeciwwagą dla Niemiec, to właśnie najmocniej w tych wystąpieniach Donalda Trumpa.
Panie redaktorze, do zakończenia naszego spotkania pozostało 5 minut. Poczyńmy chociaż krótkie słowo podsumowania wątków i spraw. Bardzo wiele, z czym zostajemy dzisiaj, kiedy podejmujemy temat dotyczący Trójmorza.
Ja myślę, że bardzo wiele będzie zależało od tego, co się stanie w tym roku, bo na pewno rozegra się jakaś walka o przyszłość tego nowego zielonego ładu energetycznego w Europie, Fit for 55. I to będzie rzeczywiście taka bardzo ostra konfrontacja. Na pewno rozstrzygnie się sprawa tych funduszy przeznaczonych dla Polski, które są wstrzymywane albo w jedną, albo w drugą stronę. Zobaczymy. Pewnie czekają nas w dalszym ciągu te niepokoje na naszej wschodniej granicy z Białorusią. A kto wie, co będzie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Więc bardzo dużo takich niespokojnych zwiastunów. 3 kwietnia odbędą się z kolei na Węgrzech wybory parlamentarne, gdzie cała zjednoczona opozycja staje przeciwko Fideszowi. I te wybory będą połączone z referendum, gdzie obywatele dostaną 4 pytania do odpowiedzi. Między innymi, czy się zgadzasz na to, aby dzieci bez wiedzy i zgody rodziców były poddawane edukacji seksualnej w szkołach na temat zmiany płci, różnych orientacji homoseksualnych, na przykład homoseksualizmu, wyboru dowolnego tożsamości płciowych i tak dalej. I pewnie od wyniku tych wyborów i tego referendum też będzie zależeć sytuacja w Trójmorzu, w naszej części Europy. Więc jest taki gorący apel do słuchaczy Radia Maryja, że naprawdę jest wiele intencji, w których możemy się modlić. Bo ten rok szykuje się naprawdę bardzo gorący. Niewielu z nas ma możliwość oddziaływania politycznego na wielkich tego świata. Natomiast każdy z nas ma możliwość, żeby się modlić, żeby ofiarowywać różne niedogodności, cierpienia, ofiary także w tej intencji. Bo myślę, że to rozstrzyga się tutaj także los Polski i Europy. Także myślę, że ta walka duchowa rzeczywiście trwa, jak pokazuje przykład objawień fatimskich. Broń duchowa jest naprawdę potężna. Broń modlitewna, szczególnie Różaniec, wstawiennictwo Matki Bożej. To są wszystko rzeczy, o których my rozmawiając o sprawach politycznych, często nie mówimy, przemilczamy, one są gdzieś na drugim planie, ale to tak naprawdę są najważniejsze sprawy, absolutnie priorytetowe. Nie musimy się uciekać do wstawiennictwa Matki Bożej, do pomocy Ducha Świętego i do Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest absolutny nasz fundament i nie ma co popadać w jakiś pesymizm, w czarną rozpacz. My, chrześcijanie, mamy tą nadprzyrodzoną nadzieję, która wynika z faktu zmartwychwstania. I to jest najważniejsze i tego się trzymajmy. I to bym chciał Państwu na koniec powiedzieć.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie w ramach rozmów niedokończonych i tej pierwszej części w telewizji Trwami w Radiu Maryja i w tej drugiej części, części radiowej. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać, również pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan redaktor Grzegorz Górny, prezes Stowarzyszenia Trójmorze. Temat naszych rozmów: Trójmorze, perspektywa dla Polski i Europy.